Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień po dniu informowani jesteśmy o kolejnych bitwach, w aktualnym zmaganiu o rodzinę. Rangę tego zmagania doskonale dostrzegał Karol Marx, kiedy wskazywał w swoich tezach o Feuerbachu, iż obrazem boskiej rodziny jest ludzka rodzina. Nie sam zatem poszczególny człowiek jest obrazem Boga jako trójcy boskich osób, ale tym obrazem jest ludzka rodzina. Nic więc dziwnego, że po tej konstatacji Karol Marx postulował zniesienie rodziny, tak aby tą drogą zniszczyć wizerunek Boga w człowieku. Stawka jest zatem ogromna w tym zmaganiu. Stąd trzeba, abyśmy to zmaganie dostrzegali. Aktualnie niszczenie rodziny dokonuje się również poprzez żądanie tworzenia związku tzw. partnerskich, czyli szerzej mówiąc, poprzez promocję homoseksualizmu. Ostatnio miało to miejsce na forum Parlamentu Europejskiego, który miażdżącą przewagą głosów zażądał od Europy również ścigania homofobów, czyli tych, którzy nie traktują homoseksualizmu jako zachowania oczywiście tak samo godziwego jak małżeński związek mężczyzny i kobiety. Przed siłą polityczną homoseksualistów ostrzega Arystoteles w swojej Polityce. Wskazał na kilka przewrotów politycznych zaistniałych skutkiem straszliwego gniewu wyzwolonego przez homoseksualne poniżenie. Jeden z tych przykładów podany przez Arystotelesa to zamordowanie Filipa Macedońskiego właśnie przez taką osobę. Gdyby dzisiaj grecki filozof śledził dzieje III Rzeczpospolitej, to nie tylko przewidziałby losy byłego ministra Kazimierza Kapery, który po wypowiedzi, iż homoseksuali jest zboczeniem, natychmiast został zdymisjonowany, ale także chyba wskazałby, że Lenowska komisja wróżyła SLD szybki koniec nade wszystko głośną wypowiedzią członkini tej partii o czerwonych skarpetkach. Taki dowcip w ustach kobiety musiał w dwójnasób zabrzmieć jako język homofobicznej nienawiści, którego domaga się ścigać Parlament Europejski. Na siłę tego typu politycznych emocji wskazują pewne fakty z biografii Sokratesa. Już kiedyś jeden z felietonów poświęcił odsłonięciu, kim był retor Likon, jeden z trzech oskarżycieli ateńskiego mędrca, którzy doprowadzili do skazania go na śmierć. Przypomnę tylko, że postać ta, Likona, jeszcze dwukrotnie pojawia się w literaturze starożytnej Grecji. W obydwu wypadkach jest to stręczyciel handlujący ateńskim pederastą swojego syna. I ten właśnie Likon został za to publicznie upomniany przez Sokratesa. Po latach ten wpływowy obywatel zadbał o postawienie przed sądem ojca etyki za m.in. psucie młodzieży. Sokrates już jednak wcześniej otarł się o śmierć z ręki urażonego ateńskiego pedofila, polityka Kaliasa, niezwykle wpływowego w swoim czasie, o czym już nie opowiadałem i na który to fakt nie zwracają uwagi współcześni nam historycy starożytności, dbający widać albo o polityczną poprawność, albo własną skórę, ale na jedno to wychodzi. Oto zatem fakty sprzed wieków, dające nam jednak dobrą lekcję na nasze dziś. Przywołany Kalias, pochodzący z znakomitej rodziny ateńskiej, był początkowo uczniem Sokratesa. Zdaniem jednak Ksenofonta, innego słynnego ucznia Sokratesa, Kalias nie tylko był uczniem niewiernym mistrzowi, ale nawet był uczniem traktującym nauczyciela jako tylko szczebel do osiągnięcia własnej kariery politycznej. Dzięki towarzystwu ateńskiego mędrca miał zamiar rozwinąć w sobie umiejętność przekonania i zmuszenia innych w państwie do służenia jego własnemu interesowi. To właśnie dzięki Ksenofontowi wiemy też o początku nienawiści Kaliasa do Sokratesa. W swoich wspomnieniach o Sokratesie Ksenofont pisze, iż Kalias został dwukrotnie upomniany przez Sokratesa o niegodziwości pederastycznych planów wobec pewnego ateńskiego chłopca. Pierwszym razem Sokrates tłumaczył, że takie usiłowanie poniża wolnego człowieka, zamieniając go w żebraka na usługach własnego pragnienia i to pragnienia złego. Kiedy ta argumentacja nie pomogła, Sokrates w obecności świadków całej historii powiedział, iż, cytuję, Krytiasz odczuwa świńską potrzebę, ponieważ pragnie się potrzeć o Eutydema, nie inaczej niż świnia o kamień. Zdaniem jednak pewnego oksfordzkiego helenisty, autora klasycznej monografii na temat homoseksualizmu w starożytnej Grecji, Ksenofontowemu Sokratesowi, cytuję, brakuje ogłady i wrażliwości. Brzmi taka ocena zaskakująco, skoro w samej wieprzowinie nie ma niczego negatywnego, obraźliwego. Ześ jednak na poziom wieprza zawsze jest dla człowieka możliwe i w takich wypadkach diagnoza takiej kompromitującej sytuacji może dokonać się najwłaściwiej mocą obrazowego porównania. Zresztą dla Greków takie porównanie pewnie było niczym szokującym, kiedy pamiętamy o losie towarzyszy Odyseusza, zamienionych przez Kirkę właśnie w wieprze. Zwrócenie uwagi Krytiasowi, iż na tym tylko poziomie wieprza, ustawia swoją relację do ateńskiej męskiej młodzieży, zarzucanego braku ogłady i wrażliwości z pewnością nie zawiera. Pewnie jednak Ksenofont i ksenofontowy Sokrates naraziłby się na naganę w świetle nowej rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat homofobii, która żąda karania tych, którzy posługują się językiem homofobicznej nienawiści wobec homoseksualistów. Wiemy, że po latach Krytias zdradził Ateny i z pomocą Sparty obalił ateńską demokrację, wprowadzając rządy tyrańskie, rządy tzw. 30. Zrażając sobie także swoich zwolenników, zginął z ręki powracających demokratów. Sprawując tyrańskie rządy, starał się jednak o zamordowanie Sokratesa, o czym on sam przypomniał swojej sądowej obronie. Uratował go od śmierci jedynie powrót demokracji. Oczywiście usłyszę tu znaną, marksistowską, w swoich korzeniach opowieść, że zawsze w polityce chodzi o pieniądze, a nie o jakieś drobiazgi, którymi Krytias i inni, owe poważne grupy trzymające władzę, się nie zajmują. Jednak lektura rezolucji Parlamentu Europejskiego pokazuje, że już wkrótce obowiązkowe będzie inne tłumaczenie. Największą zbrodnią w państwie będzie homofobia. Szczęść Boże!